Pierwsze strony gazet.
Dzień dobry, witamy Łukaszu, witamy wszystkich słuchaczy Radia Wnet. Faktycznie tutaj my jesteśmy bardzo skupieni na tym, co się dzieje w Wielkiej Brytanii, ale też czytamy w The Guardian dzisiaj, że doradcy do spraw bezpieczeństwa, którzy mówią o tym, co dzieje się właśnie w Ukrainie, ostrzegają, żeby Ukraińcy jednak przestrzegali tego, że Rosja może ruszyć do kontrataku i nie ma co się jeszcze na razie za bardzo cieszyć, trzeba się zbroić i trzeba bardzo mocno pilnować tych terenów, które zostały w tej chwili wyswobodzone. Natomiast faktycznie u nas królowa i król na wszystkich pierwszych stronach gazet i właściwie staraliśmy się przebić przez ten mur informacji i znaleźć cokolwiek innego i trudno jest w tej chwili znaleźć coś innego poza tym, co się stało właśnie w minionym tygodniu, czyli śmierć królowej i no i mamy nowego króla Karola III.
No tak, ale oprócz tego faktycznie kraj nie zatrzymał się tak do końca. Jak wiemy, bardzo trudno jest dostać się w tym momencie do Westminster, przede wszystkim pod parlament i pod Westminster Abbey. Takie ogromne tłumy się tam zjawiają, jednakże rząd zaczął już swoją pracę. Od czego zaczęła Liz Truss? Od zwalniania urzędników powołanych wiele lat wcześniej. Bardzo dużą krytykę właśnie usłyszała od dwóch byłych sekretarzy stanu, Lorda Butlera i Lorda O'Donnella. Za co krytykują naszą nową premier? Za to, że zwolniła szefa skarbu Toma Scholera. W ubiegłym tygodniu, zaledwie kilka dni po objęciu stanowiska, zwolniła człowieka, który siedział tam 6 lat na stanowisku właśnie szefa skarbu. Jak do tej pory sama instytucja nie wyraziła żadnej opinii na temat jego odejścia, jednakże podziękowano jemu za 6 lat służby. Jak na razie również i nowy kanclerz Quasi Quenteberg na razie nic nie powiedział na ten temat, mimo że Ministerstwo Finansów jest bardzo blisko powiązane właśnie z Instytucją Skarbu. Zobaczymy, kogo powoła nasza premier na nowe stanowisko. Jak do tej pory uważa się, że po prostu próbuje się zmienić podejście Skarbu do właśnie finansowania budżetu Wielkiej Brytanii.
Tymczasem powoli przygotowujemy się do ostatniej drogi królowej Elżbiety II i do pogrzebu w kolejny poniedziałek, który będzie dniem wolnym od pracy. W tej chwili już, tak jak wspomniał Alex, gromadzą się tłumy na razie w Edynburgu, ale też tutaj w Londynie, przed Pałacem Buckingham, przed Westminster Hall. No i zostały wytyczone pewne takie zasady. Przede wszystkim, żeby nie składać kwiatów owiniętych w folię, ponieważ wtedy będą się dłużej rozkładały, no i będzie więcej śmieci. Poza tym, co ciekawe, żeby nie koło kwiatów nie składać tostów z marmoladą. To jest oczywiście nawiązanie do misia Paddingtona i do słynnego już klipu nagranego właśnie z królową Elżbietą tuż przed świętami. Poza tym Brytyjczycy zastanawiają się, co stanie się z ulubionymi psami, ponieważ wiadomo, że królowa Elżbieta miała swoich pupili, swoją ulubioną rasę.
Tak, dawniej to były korgi, teraz w ostatnich latach dorgi. Bardzo podobna rasa, chyba nawet wywodząca się z korgis. No i Iza już wyśledziła, kto się tymi psami zajmie.
No zajmie się niechlubny, jeżeli chodzi o opinię publiczną, książę Andrzej, syn królowej Elżbiety II, ponieważ właśnie te psy, które teraz miała Elżbieta II, dwa psy, zostały podarowane przez jego rodzinę w momencie, kiedy małżonek królowej Elżbiety poczuł się nagle bardzo źle. One miały być towarzyszami w takich domowych pieleszach, ale wiadomo, że to jest ulubiona rasa królowej Elżbiety. I teraz, w tej chwili te psy wędrują właśnie do księcia Andrzeja. Tyle z wysp. Pozdrawiamy serdecznie i życzymy udanego tygodnia. Iza Smolarek
i Alex Sławiński. Do usłyszenia.
No, my pędzimy dalej. Chciałoby się dopytać, to ja dopytam o to, jak sobie radzi książę Karol, przepraszam, król Karol III. Jak te pierwsze jego dni jako monarchem.
No przede wszystkim u nas się mówi po prostu Karol, bo to tak bezpieczniej, dlatego że wiele osób myli się, czy to jest książę, czy to jest król w tej chwili. Jak sobie radzi? Przede wszystkim bardzo emocjonalnie, co jest dość dziwne jak na króla Karola III, dlatego że on zawsze był bardzo powściągliwy i tak został wychowany, natomiast w momencie, kiedy wygłaszał swoje pierwsze przemówienie, widać było, że jest wzruszony. W tej chwili musi dobrą minę do złej gry przybrać. Zastanawiamy się też, jak sobie radzi jego małżonka Kamila, ponieważ ona nie jest zbyt dobrze postrzegana przez społeczeństwo brytyjskie. Zawsze gdzieś za nią się ciągnie taka historia związana z Dianą.
Tak, jeżeli chodzi o dawanie sobie rady przez króla Karola, my mamy jeszcze troszeczkę zagadki, ponieważ wiemy, że przyszły poniedziałek to będzie bank holiday, czyli dzień wolny od pracy, dzień wolny od szkoły. Wiele sklepów pozostanie zamkniętych. Raczej imprez nie odwołuje się, ale w dniu pogrzebu rząd zasugerował, żeby przełożyć, powiedzmy, pewne wydarzenia sportowe czy jakieś takie huczne imprezy. I do dzisiaj nie wiemy, czy w dniu koronacji króla Karola również będziemy mieli właśnie taki bank holiday. To dopiero musi zostać ustalone.
I to przed nami studio Londyn. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.
Dziękuję bardzo.
A my teraz biegniemy dalej. Studio Taipei, Ryszard Zalski. Przenosimy się z Londynu na Daleki Wschód.
Pierwsze strony gazet.
Dzień dobry. Dalej o właśnie królowej Elżbiecie, tym razem z byłej kolonii brytyjskiej Hongkongu. Wizytowała ona ją w latach 75 i 86 i była wtedy fotografowana razem z obywatelami, mieszkańcami oraz na tych tradycyjnych rynkach. I dzisiaj obecnie mieszkańcy przeciwstawiają to niejednokrotnym właśnie odwiedzinom oficjeli chińskich, którzy no są otoczeni klakierami i obstawą, a tutaj królowa nagle była taka bardzo bliska społeczeństwu. Jej syn, właśnie król Karol III lub Karol, jak przed chwilą mówili moi poprzednicy, odwiedził Hongkong podczas przekazania go Chinom w 1997 roku. W Hongkongu królowa miała przydomek czy ksywkę taką dosyć świadczącą raczej o połączeniu emocjonalnym mieszkańców z nią, nazywano ją Boss Lady. Dosyć smutne jest, że w dzisiejszych czasach tak naprawdę szczerze można wyrażać smutek z jej powodu właśnie nie w Chinach, tylko, czy nie w Hongkongu, tylko w Wielkiej Brytanii, ponieważ ci ludzie, którzy, no jest to dzisiaj niebezpieczne czy niewskazane w Hongkongu, ponieważ władze chińskie są temu przeciwne. Mało tego, w obecnych podręcznikach podkreślają, że Hongkong nie był tak naprawdę oddany czy scedowany Wielkiej Brytanii, tylko jak nazywają to oficjalnie, była to wymuszona okupacja. Także dzisiaj tak naprawdę ci, którzy z Hongkończyków, którzy chcą wyrazić żałobę z powodu śmierci królowej, to tak naprawdę robią to z Wielkiej Brytanii, bo jak mówiłem, w Hongkongu jest to niewskazane. Druga rzecz dotyczy rynku nieruchomości. Mianowicie, po nieprzerwanym wzroście cen przez dwie dekady, w 2020 roku hongkoński rynek nieruchomości osiągnął pozycję najdroższego na świecie. 29 sierpnia hongkoński Departament Mieszkalnictwa ogłosił najnowszy raport, w którym podaje o największym od 5 miesięcy jak dotąd spadku wskaźnika cen nieruchomości o prawie 2%. Ceny niektórych mieszkań spadły i o kilkaset tysięcy dolarów hongkońskich. Dla porównania 200 tysięcy dolarów hongkońskich to około 120 tysięcy złotych polskich. Od 1997 do 2003 roku wartość mieszkań spadła o 60%, czyli właśnie od przekazania Chinom. Zapaść obecna dotknęła zarówno cen mieszkań, jak i najmu. W lutym i w marcu opuszczało Hongkong ponad 60 tysięcy mieszkańców, przy czym w tym samym okresie rok wcześniej tendencja była odwrotna. Według lokalnego oddziału międzynarodowego pośrednika handlu nieruchomościami JLL najgorsze jeszcze przed miastem ze względu na wzrost stóp procentowych i pogorszenie sytuacji gospodarczej. Do końca roku oczekują oni spadku cen o 20-30%. Twierdzili właśnie ostatnio, przed miesiącem, podczas tegorocznej China Conference South China Morning Post. Sytuacji nie poprawia emigracja lokalnych elit, zagranicznych firm i ekspatów do pobliskiego Singapuru. Tak więc podsumowując, można powiedzieć, że po brutalnym stłamszeniu protestów w latach 2019-20, następnie po pandemii i po lockdownach oraz polityce zero wirusa z Wuhan, nawet i to miasto cudu gospodarczego nie dało rady sprostać komunistycznej partii Chin. Dziękuję bardzo i życzę miłego dnia.
To był Ryszard Zarski, studio Taipei. Spojrzenie na Daleki Wschód, na Chiny i na Hongkong, który przez 100 lat był we władaniu korony brytyjskiej. Wydaje się bardzo dawno temu, jak się uświadomi, że królowa Elżbieta w latach 50. rozpoczynała swoją monarszą służbę, to dla niej no to nie było tak znowuż odległe, kiedy Hongkong przestał być brytyjski, a stał się chińskim. Różnie można patrzeć na bieg czasu i dziejów, a my biegniemy teraz do wydarzeń całkiem niedawnych. Wybory w Szwecji odbyły się w miniony weekend. Wyniki omówimy za chwilę.
Pierwsze strony gazet.
Teraz w naszych łączach Marcin Michalak prosto ze Szwecji. O tyle ważne wybory, że Szwecja do NATO wchodzi i teraz kto będzie rządził w Sztokholmie jest podwójnie ważne, bo nie tylko kwestia NATO dla Polski, ale także kwestia Unii Europejskiej. Jak przebiegły wybory, kto wygrał i jaki może być rząd po wyborach? Halo, halo, czy się słyszymy? Słyszymy się albo się i nie słyszymy. Cisza w słuchawce. To spróbujemy to połączenie nawiązać jeszcze raz. Mam nadzieję, że pan Marcin Michalak nas słyszy i że zaraz usłyszymy się na antenie i będziemy mogli ocenić, jakie są wyniki tych wyborów. Mamy, no to wracamy z tym pytaniem. Marcin Michalak, jakie wyniki wyborów i co to oznacza dla szwedzkiej sceny politycznej?
Dzień dobry, witam serdecznie panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy. W tej chwili jeszcze nie możemy powiedzieć o 100% rezultacie. Koalicje idą łeb w łeb. Po lewej stronie mamy socjaldemokraterna, demokratów, którzy tak naprawdę rządzą od czasu II wojny światowej niemal nieprzerwanie. Po środku i po prawej stronie mamy dwie partie, które prawdopodobnie będą tworzyły koalicje i one rosną w siłę. Są to Szwedzcy Demokraci i Moderna Terna, czyli umiarkowani. Ta pierwsza partia, socjaldemokraterna, ma około w tej chwili 30% głosów, natomiast druga i trzecia, czyli Sverige Demokraterna i Moderna Terna, mają około 20%, Moderna Terna około 19%. Natomiast już wiadomo wstępnie, jakie koalicje partie te będą ze sobą tworzyć i nie jest pewne, czy socjaldemokraterna utrzyma rządy, ponieważ wraz z mniejszymi partiami, wymienione przeze mnie druga i trzecia partia po środku i po prawej stronie, mogą uzyskać przewagę. Na tą chwilę jest to bardzo, bardzo blisko. Do rządzenia potrzebne jest 175 mandatów. W tej chwili socjaldemokraterna 174, więc brakuje jej jednego mandatu do tego, żeby utworzyć koalicję i rząd.
Będziemy zliczać te mandaty. Co do kampanii wyborczej, jaki temat zdominował i o czym Szwedzi dyskutowali na ostatniej prostej kampanii wyborczej?
Przed samym już terminem wyborów nasiliły się tematy związane ze zmniejszeniem przemocy gangów w Szwecji, czym jestem zaskoczony i wielu Szwedów podniosło ten temat, już nie było takiego chowania głowy w piasek. Były też tematy związane ze zmniejszeniem bezrobocia, zaopatrzeniem w energię. Natomiast Szwedzi oczekują zmian. To na pewno i o tym mówi się głośno. Socjaldemokrater na tych zmian nie gwarantuje. Wielu Szwedów przy wyborze kieruje się zaufaniem. Tutaj akurat na niekorzyść partii, która rośnie w siłę, można powiedzieć, czyli Sverige Demokraterna, która w 2018 roku uzyskała tylko 17,5% przy wyborach. Teraz ma ich 20,6-27, to się cały czas szacuje i liczy. No niestety z racji tego, że ich korzenie gdzieś tam sięgają nawet takich organizacji jak Kurdycki Ruch Oporu i są kojarzone nawet z nazizmem, nie budzi to do końca zaufania Szwedów. Mimo to wielu Szwedów zagłosowało na nich i to jest pewnego rodzaju zaskoczenie, a że Sverige Demokraterna i Moderaterna postanowiły dogadać się po prostu i tworzyć koalicję w razie uzyskania większości mandatów, to faktycznie jest to realna szansa, że to oni będą tworzyć przyszły rząd.
Że rząd być może się zmieni. Nie wiem, czy już patrzę na te wyniki exit poll. Mamy jakieś wyniki sprzed kilku godzin, nawet nie jakieś, tylko całkiem konkretne. Tam wygrywa wedle, nie, już nie jest exit poll, to już są oficjalne wyniki zliczone. 95% głosów. Tam wydaje się centroprawica utworzy rząd, bo ma 176 mandatów, czyli jeden więcej niż ta minimalna przewaga, więc nie będzie to, jeżeli to się potwierdzili te 5% pozostałych głosów, nie zmienią tego wyniku, to będziemy mieli rząd centro-koalicji centro-prawicowej z wiodącą chyba rolą szwedzkich demokratów, co może być istotną zmianą dla tamtejszej sceny politycznej. Marcin Michalak był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. I do